Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Więc ojciec Waldemar już wszystko powiedział. To powinniśmy już zacząć,
tak, księże profesorze. W imię Boże. Pozdrawiam serdecznie
ale
słuchaczy.
Ale ja jeszcze może zacznę takim cytatem, ponieważ no, dzisiejszy tytuł Na brzegu życia i śmierci. Wzięłam ten temat z tytułu książki, która jest przede mną. Bardzo gruba i bardzo ciężka, księże profesorze, autorstwa księdza profesora Jana Perszona. Wydana w 1999 roku przez wydawnictwo Bernardinum. Jest to praca habilitacyjna, zdaje
tak,
się,
tak? Tak, to 10 lat temu właśnie publikacja, najpierw pierwsze wydanie w Lublinie w Towarzystwie Naukowym KULU, a później kolejne wznowienia w Bernardinum w Pelplinie. Owoc kilkunastu lat badań terenowych i,
no właśnie,
i pracy.
Grubość książki, zawartość świadczy o tym, że nie można było tego zrobić w rok, dwa, tylko w parę lat co najmniej. Badania bardzo obszerne, tak zwane terenowe badania etnograficzne niemalże,
tak,
prawda?
Tak.
Książka bardzo interesująca. Miałam mało czasu na przejrzenie jej, ale obiecuję, że się zapoznam z większą częścią treści. A więc będziemy dzisiaj mówić przede wszystkim o śmierci, proszę Państwa. Jesteśmy w oktawie jeszcze takiej, której, kiedy mówi się o śmierci, myśli się o osobach zmarłych, ofiaruje się modlitwę, mszę. Ja rozpocznę może takim cytatem z teologa szwajcarskiego Ladislausa Borosa, który powiedział, że tylko na nieliczne wydarzenie egzystencjalne staliśmy się tak ślepi jak na ludzką śmierć. A rozpamiętywanie śmierci według Borosa jest czynnością, w której życie zaczyna nabierać blasku. To prawie paradoks. Księże profesorze, jak to można mu powiedzieć, że jeżeli myślimy o śmierci, to nasze życie nabiera blasku? Jak to rozumieć?
Pewnie coś w tym jest, dlatego że jeśli patrzymy na kultury, które nas wyprzedziły, na religie, cywilizacje, które odeszły w przeszłość, to widzimy, że każda z tych kultur w jakimś sensie zmagała się z problemem śmierci i pytaniem, co dalej, a więc z problemem życia wiecznego. Tak, tak, i właściwie nigdy ludzkość, ani żaden naród, ani żaden kraj, żadne plemię nie odpowiadało negatywnie. Stąd mamy ciągle aktualne i nowe odkrycia archeologiczne, jeśli chodzi o kulturę mezopotamską, czy kulturę egipską, czy prastare kultury w Ameryce Południowej, czy Środkowej, gdziekolwiek w Europie te słynne pochówki, które się odnajduje, czy obrazy gdzieś. Zawsze istocie ludzkiej towarzyszyło pytanie o życie po śmierci i właściwie tutaj się niczym nie różnimy od tamtych ludzi i kultur, choć jesteśmy, żyjemy właściwie w cywilizacji technicznej od jakiegoś czasu tutaj w Europie i w ogóle na półkuli północnej w kulturze dostatku, ale pytanie o sens życia wiąże się w sposób nierozerwalny z pytaniem o śmierć, o jej sens i o ewentualnie to, co po niej. Wiemy, że pełną odpowiedź na te ludzkie pytania i na pytania, które zadawały kultury wcześniej, przynosi objawienie Boże, dokonane i w sposób doskonały, wypełnione w Jezusie Chrystusie. Dlatego jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi, którzy głoszą nadzieję i którzy pokazują, że to, co nazywamy prawdziwym życiem, człowiek może odnaleźć tylko w Jezusie Chrystusie, a więc w jedności, w zjednoczeniu z Nim. I o tyle można powiedzieć, że jako chrześcijanie nie myślimy o życiu wiecznym jako o czymś, co ma być potem, tylko o rzeczywistości, która jest już tutaj zapoczątkowana i się w nas dokonuje, jeżeli żyjemy Chrystusem, jeżeli jesteśmy z Nim zjednoczeni. Jak to święty Paweł pięknie w liście do Koryntian mówi, i czy w życiu i w śmierci pańscy jesteśmy, Panu żyjemy, czy umieramy Panu, a więc wszystko się dokonuje w Jezusie Chrystusie. Niemniej ta cywilizacja współczesna, na szczęście to troszeczkę wygląda już dzisiaj inaczej, ale ostatnich 30, 40, 50 lat w tej kulturze europejskiej pojawiło się zjawisko do tej pory właściwie niespotykane, mianowicie...
A więc tu jest jednak ta różnica, bo chciałam powiedzieć, księże profesorze, że jednak chyba się troszeczkę różnimy od tych ludów, prehistorycznych. Ksiądz profesor powiedział o tych grobach odkrywanych, gdzie wyraźnie widzimy, że człowieka wyposażano na jakieś życie.
Tak, i prawda? To tak samo,
a przecież
tak samo religie pogańskie, słowiańskie naszych, że tak powiem, pradziadów. Nie mamy o nich bliższego wyobrażenia, nikt nie spisywał tych wierzeń. To była tradycja ustna, przychodzili misjonarze benedyktyni, powiedzmy, z południa, z Czech, czy z Rzymu, czy z krajów niemieckich przy tej pierwszej chrystianizacji naszych, że tak powiem, pradziadów, ale zachowane i odkrywane co jakiś czas groby, miejsca pochówkowe
świadczą o tym, że ludzie ci wierzyli, że jest nich, inne życie.
Tak, że dla nich to była oczywistość. Tak. Zresztą we wszystkich znanych nam kulturach jest jakaś forma życia wiecznego. Do dzisiaj akurat na świeżo, bo jeden z moich przyjaciół pracował na Madagaskarze, misjonarz, i on opowiadał o tej kulturze. Ksiądz Józef, który teraz pracuje w Kanadzie, opowiadał o tej kulturze malgaszy, dokładnie plemię Betsimisaraka, gdzie właściwie wioska i rodziny inwestują cały dorobek życia w grobowce, nie dlatego, żeby one były tylko piękne i wielkie i bogate, ale dlatego, że właściwy pochówek przodków pozwala im wejść do zjednoczenia z Bogiem Zanahara. Zanahara on się nazywa, ten Bóg, najwyższy Bóg życia. I właściwie, gdyby oni tego nie zrobili, są przekonani, że ich przodkowie nie mogliby dołączyć do krainy tej, do wspólnoty przodków, do której idzie każdy po śmierci. Oczywiście tutaj chrześcijaństwo pewne rzeczy dopełnia, czy dopowiada, ale widzimy, że te tradycyjne wierzenia, także afrykańskie, czy gdziekolwiek byśmy się nie udali, one bardzo mocno akcentują życie po śmierci.
Ale już Józef Ratzinger 30 lat temu pisał o takich paradoksach współczesnej kultury, które zapominają o tym, że człowiek jest bytem, który zmierza ku śmierci.
Tak, i dlatego...
Ksiądz profesor powołuje się na Ratzingera również.
Tak, to jest tłumaczona na język polski książka Śmierci, Życie Wieczne. Dwa tłumaczenia, o ile wiem, ukazały się, także nowsze. Ale zaczęliśmy od tego, że współczesna kultura europejska, ta sprzed 30, 40, 50 lat, po raz pierwszy chyba w dziejach wymyśliła coś takiego jak unikanie śmierci, milczenie o śmierci, śmierć zakłamana, śmierć zaprzeczona. Wręcz pisało się kilkanaście, kilkadziesiąt jeszcze lat temu o swego rodzaju pornografii śmierci, a więc o traktowaniu problematyki w ogóle umierania i śmierci jako czegoś, co jest wysoce nieprzyzwoite, co trzeba skrzętnie ukrywać, tak jak wcześniej otaczano pewną wstydliwością sferę płciową, tak w tej kulturze materialistycznej, tej zeświadczonej, właściwie jest programowa ucieczka przed w ogóle problematyką śmierci. I jej, ciekawa rzecz, jej jakby drugim na antypodach tej postawy zaprzeczenia śmierci, wysunięcia, jakby usunięcia jest w ogóle z przedmiotu refleksji i zainteresowania, jest taka apoteoza śmierci w sztuce, zwłaszcza filmowej, gdzie epatuje się widza scenami przemocy, śmierci masowej, śmierci błyskawicznej, okrutnej, krwawej, i właściwie, co jest ciekawe, badacze mówią, oczywiście ci, którzy zajmują się mediami i skutkiem jakby przeżyciami u widza tego typu filmów, czy treści, gdzie się patrzy, czy przez telewizor, czy w kinie, na zadawaną komuś śmierć, czy na zabijanie. Zresztą tych scen jest mnóstwo i właściwie trudno znaleźć dzisiaj filmy, które by nie zawierały tych elementów.
Doniesienia dziennikarskie również tak samo.
Co jest ciekawe, że widz absolutnie nie przeżywa tej, widząc zadawaną tam komuś na ekranie śmierć, nie przeżywa tego jako wezwanie do tego, żeby myślał o swojej własnej śmiertelności i kruchości. A więc pewien paradoks, że to zaprzeczenie, absolutnie nie, zaprzeczenie śmierci, usunięcie jej poza nawias życia, myślenia, horyzont człowieka, że to w ogóle także poprzez pokazywanie śmierci czyjejś, czy fikcyjnej, czy rzeczywistej na ekranie, nie działa na widza w sposób, który by go inspirował.
Chciałam tu przy okazji zapytać, dlaczego tak się dzieje, że nie myślimy o śmierci? Ksiądz profesor, pytam o to celowo, bo ksiądz profesor na podstawie badań młodzieży jakoś to tłumaczy w swojej książce. Natomiast ja jednak myślę, że jest troszeczkę inaczej. I ciekawy jestem, co ksiądz profesor odpowie na to pytanie.
Sądzę, że to jest związane z jakimś przekonaniem z kultem młodości, z takim modelem życia, które jest szczęśliwe, bogate, z naciskiem na przedłużanie życia. Świadomość, że medycyna, ogromne postępy medycyny, że właściwie każda choroba, albo prawie każda, może być leczona, to sprawia wrażenie, że tak naprawdę jesteśmy niemal nieśmiertelni. I bardzo rzadko spotykamy się ze śmiercią rzeczywistą swoich bliskich, kochanych.
Tak, dlatego, właśnie, że ten aspekt dlatego, podkreśla
dlatego,
w swoich
że, tak, dlatego, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu moi rodzice, Bogu dziękować, jeszcze żyją i chcę ich gorąco pozdrowić, żyją na tym świecie. Trzeba by to podkreślić zawsze, że żyjemy i tu, i tam. Ale oni mieli doświadczenie śmierci dużo częściej niż już moje pokolenie, dlatego że po pierwsze rodziny były dużo liczniejsze, po drugie śmiertelność dzieci, niemowląt, a więc przy dość dużej śmiertelności w tym młodszym wieku i później...
Było to doświadczenie bycia przy człowieku umierającym,
tak,
i bycia przy
agonii. I rodzina wielopokoleniowa, a więc dziadkowie, czy nawet pradziadkowie, jeżeli jeszcze żyli, obserwowanie starości, bycie z tym staruszkiem, dziadkiem, czy prababcią na co dzień.
Do końca.
I później tak, później samo przeżywanie ich zgonu, ich odejścia, uczestnictwo w tym. I w pogrzebie bezpośrednie fizyczne powodowało, że w sposób naturalny człowiek postrzegał siebie, łatwiej im było po prostu widzieć siebie jako istoty przygodne, jako istoty kruche, słabe.
Tak, przygodne,
tak, człowiek i myślę, że każdy z księży, pozdrawiam moich braci kapłanów z Miłosierdzia Bożego tutaj z Torunia. Nie, oni akurat są w kościele, ale ja uciekłem stamtąd przed chwilą z konfesjonału, ale kiedy się odprawia czyjś pogrzeb, jest się blisko, to wtedy rzeczywiście pojawiają się pytania, ile ja jeszcze mam, Panie Boże, dni na tym świecie i co ja z moim życiem powinienem robić. Stąd sądzę, że jeżeli ten Władysław Boros czy inni mówią o tym, że zbawienna jest dla człowieka, dobra jest refleksja o śmierci nie tylko czyjejś, ale także własnej, to o tyle, że wiedząc, że moje dni są policzone, że życie jest krótkie, śpieszmy się kochać ludzi, ale śpieszmy się żyć pełnią życia. W tym sensie myśl o śmierci, i tak to jest w klasyce, w dziełach średniowiecznych, które to meditatio mortis, to rozmyślanie o śmierci proponowały właściwie nie tylko zakonnikom, siostrom zakonnym, ale ludziom świeckim, to rozmyślanie o śmierci ma pomóc w tym sensie, że mobilizować do życia pięknego, cnotliwego, aktywnego, zaangażowanego, dobrego życia. Życie jest tylko jedno, jest bardzo krótkie, należy żyć intensywnie i pełnią życia. Tak można by to dzisiaj pewnie spuentować, podsumować wszystkie te sztuki dobrego umierania akcentują także fakt, że całe życie chrześcijańskie ma być przygotowaniem na spotkanie z Panem, a więc można powiedzieć, iż po drodze należy ku temu Panu krok po kroku się wychylać, coraz bardziej się na Niego otwierać. I myślę, że ponieważ już mam troszeczkę lat, chociaż nie jestem jeszcze sędziwy, mogę powiedzieć, że nic tak jak mijające lata i trochę cierpienia i krzyża nie pozwala człowiekowi właściwie coraz bardziej otwierać się na tę perspektywę spotkania z Chrystusem. Myślę, że ludzie przykuci do łóżek, ludzie cierpiący, ludzie, którzy latami doświadczają swojej własnej bezradności, bezsilności, nie mogą już powiedzieć, o, wszystko będzie tak jak wtedy, kiedy miałem lat 16 czy 20. Ci ludzie mogliby dla nas chodzących i powiedzmy jeszcze w miarę sprawnych być przewodnikami i właściwie nauczycielami. Oni nie za dużo mówią, ale to doświadczenie życiowe sprawia, że ich otwartość na Chrystusa Zmartwychwstałego chyba jest większa i bardziej prawdziwa. I w tym sensie moglibyśmy sięgnąć też do refleksji Jana Pawła II, który pokazywał ludzi chorych, ludzi cierpiących, ludzi dźwigających krzyż jako tych chrześcijan, którzy są najbardziej podobni do Chrystusa i którzy się na Niego najbardziej otwierają.
No i sam pokazał, prawda, to ostatnie jego doświadczenie umierania, to chyba było największe świadectwo.
Tak, i co jest ciekawe, że najmocniej do nas przemawia jego milczenie.
Tak.
Jego milczenie właśnie wtedy, kiedy już nie mógł mówić, cierpienie i równocześnie ogromna ufność, pewnie też radość wewnętrzna z tego, że Pan jest blisko.
Chciałam zapytać jeszcze, czym jest dobra i zła śmierć. Ksiądz profesor właściwie już na to odpowiedział, mówiąc to, ale może tak jest chociaż dwoma słowami, bo modlimy się, prawda, o dobrą śmierć, ale różne słowa podkładamy, różne myśli mamy.
Nie sądzę, żeby większość nas słuchających młodszych ludzi modliła się codziennie o dobrą śmierć. W modlitwach Kościoła, w tradycji Kościoła jest taka modlitwa o dobrą śmierć, jest taka prośba, takie błaganie. W starszych modlitewnikach, myślę, że też w tym modlitewniku z Panem Bogiem, który jest wydawany od wielu lat w Pelpinie.
Ale kiedy mówimy, odmawiamy różanie,
też jest modlitwa, też jest modlitwa w godzinie śmierci naszej. Amen. Tak, to jest tym, że sądzę, że rzadko odnosimy to do siebie.
No, pewnie,
Natomiast
w zależności od tego, w jakiej kondycji jesteśmy, pewnie, nie?
Natomiast jeśli chodzi o ludowe, o tym, bo akurat badałem Kaszuby, jako pochodzący stamtąd ksiądz profesor Zimoń z Kulu zasugerował mi właśnie ten teren badań. Pojęcie dobrej i złej śmierci w klasyce, w tradycji wiązało się zawsze właśnie z możliwością przygotowania się na śmierć, a więc dobra śmierć to śmierć człowieka, który się na nią przygotowuje, który jakoś strategicznie swoje życie tak zaplanował, że także przygotowuje się na ten ostatni moment tutaj na przejście do wieczności, przejście do Chrystusa. To polegało na przygotowaniu, na przykład, tak jak moja babcia czy dziadek mieli w szafie garnitur czy suknię na swój pogrzeb. To polega na uregulowaniu spraw materialnych, testament.
Tak.
Ja często spotykam ludzi, którzy mają lat 70, 80 i myślą, że będą na tym świecie wiekować, jak się to mówi. Warto przypomnieć, że ustawienie tych spraw testamentu, a więc spraw majątkowych, to było zawsze ważne. Przez w średniowieczu, ba, synody biskupie zobowiązywały pod karą ekskomuniki ludzi, którzy tam przekroczyli 50 czy 40 rok życia do tego, żeby uczynili testament. I co jest ciekawe, z tych testamentów, zwłaszcza ludzi zamożnych, szlachty, pochodziły też liczne donacje na fundacje kościelne, na różne leprozoria, szpitaliki, lazarety, domy starców, domy dla sierot. Wiem, że akurat to nie jest tematem naszego dzisiejszego spotkania, ale ustawienie spraw materialnych i wreszcie pojednanie z Bogiem. Elementem dobrej śmierci musi być spowiedź, musi być pojednanie się z Bogiem i przyjęcie wiatyku, czyli Komunii Świętej, na drogę, a więc pokarmu na drogę do wieczności. Do dzisiaj zresztą to każda Komunia Święta jest takim zjednoczeniem z Chrystusem Zmartwychwstałym, którego pełnia będzie wtedy, kiedy będziemy umierać. A więc ten paschalny wymiar przejścia, śmierć nie jako koniec, ale raczej jako przejście. Tutaj ten element duchowego przygotowania, a więc pojednania z Bogiem, oznaczał także, że trzeba przeprosić wszystkich winowajców. Stąd do dzisiaj, nie tylko na Kaszubach, ale myślę, że we wszystkich tradycyjnych regionach, takich jak Podhale, czy na Podlasiu, czy na Kurpiach, kiedy umiera ktoś z sąsiedztwa, odwiedzają go w tej ostatnim fazie choroby, czy powiedzmy już kiedy już zasłabł i zaniemógł, odwiedzają go sąsiedzi, odwiedza rodzina, przyjeżdżają dzieci, przyjeżdżają wnuki, przyjeżdżają bracia, siostry, szwagrowie i tak dalej. Nie tylko dlatego, że tak wypada, ale żeby się z nim za życia tutaj pożegnać i żeby to pożegnanie, to podanie dłoni, to ucałowanie przy łożu chorego było też tym zewnętrznym przebaczeniem i pojednaniem. Jeśli się to nie dokona, to ten człowiek nie będzie mógł wejść do chwały Chrystusa. To jest niesłychanie głęboka myśl, że warunkiem pełnego uczestnictwa w chwale Chrystusa jest pojednanie się z ludźmi, a nie tylko ten wymiar wertykalny, a więc pojednanie się z Bogiem przez sakrament spowiedzi.
Ksiądz profesor badał, ta książka jest tego wyrazem i efektem, badał różne rytuały przygotowania do śmierci, bądź rytuały wokół już człowieka, który zmarł. Czemu te rytuały na Kaszubach, czemu te rytuały mają służyć?
Generalnie przy śmierci, kiedy ktoś umiera, zadaję takie pytanie, czasami teraz też robię ankiety z młodzieżą, co należy zrobić, kiedy ktoś bliski umiera. Wiadomo, że jeżeli to jest nagłe zasłabnięcie, to dzisiaj wzywa się lekarza, pogotowie. Tak jest od kilkudziesięciu lat i dobrze, ale niechcący zupełnie zatraciliśmy świadomość, że jeżeli to jest coś bardzo groźnego, powiedzmy zawał serca, czy udar mózgu, a więc ktoś traci przytomność, że także ten wymiar duchowy. I on może mimowoli, ale gdzieś schodzi na drugi plan.
Kto o tym pomyśli?
Właściwie tylko ludzie starsi zachowali jeszcze taki, powiedziałem, trzeźwy umysł, żeby równocześnie, pamiętam, moja babcia Paulina zasłabła, okazało się, że zawał serca i nazajutrz zmarła, to równocześnie zawołano lekarza i księdza. I
ale oni się tam się teraz nie woła, żeby oni nie przestraszyć ale tego to, chorego.
To teraz się już się woła. Natomiast dawniej było jeszcze gorzej, dlatego że obecność kapłana wiązano właściwie z definitywną śmiercią, że jak już namaszczenie, jak już sakrament namaszczenia, to znaczy, że już na pewno umrze. Ja się spotkałem i tutaj oczywiście moglibyśmy osobne zupełnie spotkanie zrobić na temat sakramentu chorych, ale tak, proszę sobie wyobrazić, że jako wikary 25 czy 6 lat temu zostałem wezwany do starszej pani praktycznie już umierającej z sakramentem chorych, z sakramentem namaszczenia. I potem poszedłem na kul, na studia i gdzieś tam po 4 czy 5 latach wracam do Tczewa na jakąś tam okazję, bo to było w Tczewie. I ksiądz proboszcz, ksiądz prelat Cieniewicz mówi: Jasiu, wiesz co? Ta pani, powiedział mi jej nazwisko, wszędzie chodzi i opowiada, że ksiądz Jan ją uzdrowił. A więc sakrament chorych, który w myśli Kościoła oczywiście nie jest ostatnim namaszczeniem, ostatnim sakramentem w ogóle, nie oznacza definitywnej śmierci. Nie woła się kapłana do tylko definitywnie umierających czy konających, ale do chorych. Niemniej dawniej to przekonanie, że jak już się wezwało księdza, to już po nim czy po niej, powodowało, że odkładano to zaproszenie kapłana na ostatnią chwilę.
Księże profesorze, ponieważ ta książka jest bardzo interesująca poprzez te opis tych różnych rytuałów, mamy już niewiele czasu, bo moglibyśmy snuć tak rozważanie, ale dobrze byłoby, żeby o kilku chociaż rytuałach powiedzieć.
Tak, modlitwa przy konającym. Otóż to no nie mamy firmy, która by prowadziła takie usługi. Inne rzeczy tak. Już w tej chwili jest profesjonalizacja i dlatego ten pogrzeb...
Dlatego my wydaje się nam, że my nic nie umiemy, nic nie potrafimy, tak. Bo są firmy wyspecjalizowane.
Tak, natomiast przy umierającym, podobnie jak to jest w szpitalu, otóż hospitalizacja spowodowała, czyli wywożenie ciężko chorego do szpitala, do instytucji opieki zdrowotnej,
gdzie się... Specjalizowanej znowu.
Gdzie się nie specjalizują w śmierci, tylko w podtrzymywaniu życia. Otóż jeżeli się wywiezie, jeżeli ktoś umiera w szpitalu, to praktycznie jest to, ta cała obrzędowość domowa jest pod znakiem zapytania. Czasem się zdarza, że rodzina czuwa. Dobrze, że dzisiaj w szpitalach można, ale jeżeli nie ma tych możliwości, jest gdzieś noc, ktoś umiera samotnie. Tak. Natomiast w domu, jeżeli ktoś umiera, a jest sporo osób, które chcą umierać wśród swoich, w swoim własnym domu, w swoim własnym łóżku, wtedy modlitwa. Oczywiście modlitwa różańcowa, koronka do Bożego Miłosierdzia, litania do wszystkich świętych, kiedy ktoś kona, kropienie wodą święconą i to często. Tak zwany krzyż misyjny, który... To jest krzyż, który podczas misji świętych w parafii jest święcony i ten krzyż, podobnie jak święcony przez papieża, czy błogosławiony przez papieża, na przykład różaniec i ten krzyżyk, dlatego ten krzyżyk powinien być z elementem drewna, a nie plastikowy, żeby, tak kiedyś pamiętam jako dziecko, misjonarz tłumaczył, ten krzyż ma tak zwany odpust na godzinę śmierci. I ten należy podawać, dać do ręki konającemu, po pierwsze, żeby mógł się w niego wpatrywać, w tego Zbawiciela, po drugie, jeżeli nie może go trzymać, co chwilę podawać do ucałowania. Dlaczego? Dlatego, że...
To nie jest męczenie jeszcze dodatkowo.
Dlatego, że w tym umieraniu nie chodzi o biologiczną śmierć, ale chodzi o to, żeby... Póki jeszcze jakaś świadomość jest u odchodzącego, on się upodobnił do Chrystusa konającego, żeby na podobieństwo Chrystusa oddawał życie w ręce Ojcu. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Proszę zauważyć, że to nie jest wymysł Kaszubów. To jest w średniowiecznych, w XIV-wiecznych Jana Gersona czy innych, w tych Artes Benem Oriendi. Wcześniej praktykowano to we wspólnotach zakonnych, a więc u benedyktynów, u cystersów, u kamedułów, u wszystkich innych. To jest właściwie ze starożytnego kościoła, gdzie święty Augustyn, gdzie święty Ambroży, gdzie inni ojcowie kościoła piszą o tym, że należy podczas agonii przy umierającym...
umierającego jakiejś aktywności. Ja nie wiem, tak wzbudza się we mnie jakiś taki protest.
To jest oczywiście pewien ideał, dlatego, że są cierpienia, czy są takie choroby, czy taki sposób umierania. Nie da się tego do końca wyreżyserować, ale sztuka dobrego umierania przewidywała, że są role rozpisane, że głównym aktorem jest ten, który umiera. Tak. I on oczywiście wszystko wcześniej przygotował, teraz są przy nim jego najbliżsi, jego powiedzmy syn czy córka, dzieci, wnuki, sąsiedzi i oni razem z nim przeżywają tę ostatnią walkę, ten dramat, bo dlatego właśnie że nazywa się to ostatnią walką w tradycji ludowej, ponieważ w momencie śmierci, takie jest odwieczne przekonanie, dokonuje się ostatnia szansa dla złego ducha, żeby człowieka z Bożej drogi sprowadzić. A więc pokusa zwątpienia, pokusa niewiary, wszystkie te przezwyciężamy przez modlitwę, przez pokropienie wodą święconą, przez sakramentalia święte znaki, przez atmosferę modlitwy, w której właściwie on nigdy nie jest sam. Co jest ciekawe, na to chcę zwrócić uwagę, że w tej ludowej, w tej tradycyjnej, no, trochę może idealizującej, ale wizji dobrego umierania, człowiek nie jest sam. Człowiek jest we wspólnocie Kościoła. I inni, towarzysząc jego chorowaniu, jego ostatnim dniom czy tygodniom na łożu boleści i potem w tym dramacie umierania, pomagają mu wejść do tej następnej wspólnoty. On tam nie idzie pozbawiony pomocy Kościoła, można powiedzieć, dlatego że w tym momencie Kościół rzeczywiście się sprawdza jako wspólnota, jako komunia, jako ci płaczcie z płaczącymi, weselcie się z cieszącymi się. A więc tutaj powiedziałbym, to zadanie jest rozpisane, sztuka dobrego umierania na wszystkich, którzy stanowią wspólnotę rodzinną czy zakonną, bo we wspólnotach zakonnych też w ten sposób czuwa się przy konającym, czy przy chorym i przy śmierci.
Rozumiem, że ten, te elementy, te, to postępowanie, o którym ksiądz profesor teraz mówił, jak gdyby wspomaga osobę konającą. Gdy człowiek umrze, to w zasadzie rytuały bardziej mają służyć tym, którzy pozostali, prawda?
Chociaż w modlitwie znowu mamy najstarsze ślady, IV wiek, pisma ojców Kościoła, którzy mówią o tym, że należy odprawiać modlitwy. I to jest za zmarłych, za tego konkretnego człowieka, który wszedł w sferę, powiedziałbym, życia pozagrobowego, ale wszedł obciążony pewnymi grzechami, niedoskonałościami, dlatego potrzebuje modlitwy Kościoła. I stąd, można powiedzieć, z tej modlitwy Kościoła, sprawowanie Eucharystii przy pochówku, święty Augustyn przy swojej mamie, świętej Monice. Mamy dokumenty ojców Kościoła, ich pisma, ich kazania, ich katechezy na ten temat. One dopiero pozwalają powiedzieć w XI wieku Ojcu Świętemu, że istnieje oczyszczenie po śmierci, które Kościół nazywa purgatorium, czyli czyściec. I właściwie dla mnie, ponieważ ja troszeczkę zajmowałem się historią czyśćca w sensie jego rozwoju w życiu Kościoła, prawdziwym argumentem za tym, że chrześcijanie zawsze wierzyli w możliwość odpuszczenia grzechów i win po śmierci, jest modlitwa za zmarłą osobę. I to najpierw modlitwa przy tym, który dopiero co skonał. To słynne commendatio anime, polecenie Bogu duszy, która wychodzi z ciała. Ta słynna modlitwa przetłumaczona na język polski do dzisiaj znajduje się oczywiście w rytuale związanym z namaszczeniem chorych. Ale później też modlitwa za zmarłą osobę we wspólnocie rodzinnej i sąsiedzkiej. Do dzisiaj tak jest w bardzo wielu miejscach, nie tylko pewnie w Polsce. To pielęgnują między innymi Włosi w Stanach Zjednoczonych, tak zwany wake, czyli nocne czuwanie poprzedzające pogrzeb, gdzie rodzina się zjeżdża, gdzie znajomi, przyjaciele przychodzą na wspólną modlitwę. Tam jest oczywiście i poczęstunek, i uczta, ale to jest ten prastary zwyczaj, który chrześcijaństwo przejęło prawdopodobnie z kultur sąsiednich, z kultury antycznej, gdzie to czuwanie jest wyrazem chrześcijańskiej solidarności Kościoła z cierpiącymi, z osieroconymi, ale przede wszystkim jest modlitwą za duszę zmarłego.
To ksiądz profesor w swojej pozycji, w swojej książce również pisze o tak zwanych pustych nocach. Zresztą są zdjęcia. Zastanawiające dla mnie było to, że na tych zdjęciach przede wszystkim widać mężczyzn. Jakoś kojarzyło mi się w takim moim mniemaniu, że przy osobie zmarłej czuwają przede wszystkim kobiety. I kobiety się modlą. Natomiast na tych zdjęciach są przede wszystkim panowie.
I Bogu
właśnie
dzięki.
Przy stole,
i Bogu
przy szklankach
dzięki.
Z herbatą, tak. Przy kanapkach.
Tak,
prawda?
Przy tabace.
Tak, właśnie.
Tak.
Otóż, czy jeszcze tego rodzaju zwyczaje ksiądz profesor napotkał na Kaszubach?
Oczywiście, nie trzeba ich napotykać. Wystarczy pojechać na jakiś wiejski pogrzeb albo dowiedzieć się, że umarł jakiś wujek czy sąsiad i pojechać tam. Ja teraz jestem w Toruniu. Otóż generalnie utarło się w Polsce, że pobożność jest rzeczą babską, niewieścią, kobiecą. Tymczasem na Śląsku i na Kaszubach pobożność ta licząca się, ta ważna, istotna, była w tradycji kierowana, prowadzona przede wszystkim przez mężczyzn. Sprawa męska. Ja wspomnę swoje młodzieńcze lata. Adoracja w Triduum Paschalnym, adoracja przy grobie pańskim, przy Najświętszym Sakramencie. Prowadzili ją zawsze mężczyźni. Starsi panowie, którzy siadali w jednej i w drugiej ławce ze śpiewnikami, oni nadawali ton. Teraz już ich brakuje, bo mężczyźni zniewieścieli, ale także na Kaszubach. Ale w wielu miejscach te czuwania różańcowe przy zmarłych. Jest zwyczaj, że kiedy jest chowana kobieta, to różaniec w domu żałoby prowadzi kobieta, ale nie zawsze. Jeżeli jest mężczyzna, zelator żywego różańca, tak zwany pierwszy śpiewak, jak się to na Kaszubach mówi, pierwszy śpiewak, ten, który jest naturalnym liderem w danej społeczności, to jego się prosi o to, żeby przewodniczył różańcowi, przewodniczył śpiewom i te śpiewy wigilie pogrzebu, które się odbywają w domu rodzinnym, w niewielu miejscach to czuwanie nocne odbywa się w kaplicy przedpogrzebowej, w tej kostnicy parafialnej, która jest do tego przystosowana. Jest taka piękna miejscowość Lipusz koło Kościerzyny, gdzie ksiądz proboszcz zbudował dom pogrzebowy w ten sposób, że można odprawiać pustą noc, czyli można na ten ostatni wieczór przyjść, przychodzi 50-100 osób, czasem 200, odmawiają różaniec, potem, kiedy wszyscy dzieci, niewiasty pożegnają się ze zmarłą osobą, odchodzą, zostają śpiewacy, zostają też kobiety, ale to jest raczej mniejszość i zasiadają przy stołach i śpiewają stare, piękne pieśni, nie tylko pogrzebowe, ale pieśni o męce pańskiej, pieśni maryjne, bo Maryja jest patronką dobrej śmierci, pieśń do świętego Józefa, do Michała Archanioła, który jest przewodnikiem dla duszy do nieba, do anioła stróża, do świętej Barbary, która jest patronką dobrej śmierci, pieśni o Trójcy Świętej, pieśni katechizmowe, pieśni o rzeczach ostatecznych i to trwa, to czuwanie zwykle w tej chwili do północy, czasami aż do rana, zależy od oczywiście możliwości miejscowej społeczności. Pogrzeb, śmierć nie jest więc wydarzeniem prywatnym, które się ukrywa, ale jest wydarzeniem publicznym, które się celebruje i dlatego jest do dzisiaj, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, wioskach na Kaszubach przyjęte, że jeżeli ktoś nie z pobożności, to ze zwyczajnej przyzwoitości sąsiedzkiej cała wieś właściwie uczestniczy w pogrzebie. I w tej pustej nocy też, w tym pożegnaniu, w tym domowym, w tej liturgii domowej, bo tak to trzeba określić, przepięknej, długiej, bo to jeżeli się zaczyna różaniec o 19, a czuwanie kończy się powiedzmy o 1 czy o 2 w nocy, potem rano o 6 na godzinki o Matce Bożej znowu się schodzą ci mężczyźni śpiewacy i modlą jeden, drugi, trzeci, trzecia cząstka różańca, aż przyjedzie kapłan, a są miejscowości, gdzie kapłan nie przyjeżdża, gdzie ten pierwszy lider błogosławi ciało, zamykają trumnę i dawniej oczywiście odbywały się te pochody do kościoła pieszo, te kondukty kilka kilometrów i też śpiewano, co jest ciekawe, śpiewano pieśń pasyjną, maryjną. Już Cię żegnam, najmilszy Synu mój Chrystusie. To jest lament Matki Bożej nad Jezusem. To pokazuje, jak bardzo starano się w tej pobożności związanej ze śmiercią i z pogrzebem naśladować wydarzenia zbawcze z życia Chrystusa i Jego Matki Maryi.
Księże profesorze, właściwie powinniśmy już oddać głos radiosłuchaczom, ale chciałabym jeszcze, za chwileczkę zaczniemy się łączyć z Państwem, naszymi słuchaczami, ale chciałabym jeszcze zapytać, co to ludziom żyjącym daje tego rodzaju? Co dają rytuały ludziom żyjącym? Na pewno pomagają przeżyć ból, prawda?
Tak, Amerykanie, którzy robili kilkadziesiąt już lat temu, ja korzystałem z tych badań psychologicznych, zespół, który się nazywa, to jest w medycynie, jest w psychologii, mianowicie opuszczenia, czy samotności, osierocenia, żałoby i przeżywanie żałoby. Okazuje się, że okres wychodzenia z traumy, z tego strasznego przeżycia, którym jest śmierć najbliższej osoby, powiedzmy ojca, matki, czy żony, czy męża, czy dziecka, jest proporcjonalnie krótszy wtedy, kiedy kontakt ze zmarłym, z ciałem, ze zwłokami był intensywny. Czyli jeżeli, tak jak w tradycyjnym modelu, ktoś swoją zmarłą mamę sam mył, przygotowywał ciało, ubierał. Rodzina to robiła, czy najbliżsi sąsiedzi. Potem to ciało było w domu. Potem to ostatnie pożegnanie można było dotknąć, pocałować, patrzeć godzinami. Przecież jak 2 lata temu śpiewałem, byłem na pustej nocy u mojego wujka dobrodzieja w Dąbrówce, tam na Kaszubach koło Luzina, to my siedzimy w tej izbie, śpiewamy pieśni, co przerywamy, śpiewamy powiedzmy te 15 czy 20 zwrotek jednej pieśni. Pięknie to się śpiewa, bo to jest responsoryjne. Raz jedna strona, raz druga. Potem jest zdrowaśka za zmarłego. Dobry Jezu śpiewane. Po godzinie czy półtorej przerwa na herbatę. Ktoś tam zażyje tabakę, ktoś idzie na papierosa, wyjdzie, wracamy. My cały czas jesteśmy przy ciele. My cały czas patrzymy na te zwłoki. My się oswajamy. To jest niesłychanie ważne też psychologicznie. Mało tego, jeżeli teraz jest rodzina, to znowuż psychologia dowodzi, że to bycie tych sąsiadów, tej wspólnoty, to wyśpiewanie tego całego bólu i żalu, to wypowiedzenie go w modlitwie, ta solidarność społeczna sprawia, że szkody, że tak powiem, psychiczne, to przeżycie jest o wiele łatwiejsze, lżejsze i harmonijnie. To samo jest...
Czujemy się bezpiecznie
po prostu w tej sytuacji. To samo zachowywanie tak zwanej żałoby, czyli tego stroju po najbliższych. Tradycja polska mówiła, żeby przez rok, do pierwszej rocznicy śmierci te oznaki żałoby nosili, powiedzmy, po najbliższych zmarłych, a więc po mężu, po żonie, czy jeżeli to jest ojciec i mama, powiedzmy pół roku. Ta żałoba, ta świadomość, że ty jesteś w żałobie i ludzie rozmawiają wtedy o tym, co ty przeżywasz jako osoba, która jest w żałobie. O, piękne wyrażenie, być w żałobie. Jesteś w żałobie. Jestem w żałobie. Ten znak zewnętrzny, nawet sposób ubierania się, nie uczestniczenie w zabawach czy inne. Oczywiście to jest swego rodzaju, można powiedzieć, stan pokutny, ale z drugiej strony, dlatego że sensem tej żałoby tradycyjnej była modlitwa za zmarłą osobę, ale z drugiej strony inni, wiedząc, że ktoś jest w żałobie, odwiedzali, przychodzili, a więc było wsparcie sąsiedzkie, przyjacielskie, rodzinne. Do dzisiaj zresztą tak jest na wsi, w mojej rodzinnej miejscowości i myślę, że w bardzo wielu miejscach w Polsce. A więc można powiedzieć, że żałoba absolutnie nie wyklucza, nie stygmatyzuje. Ona przywołuje solidarność, miłość, tak, obecność innych osób. I w tym sensie żyjemy w społeczeństwie, które jest troszeczkę rozdarte, powiedzmy tak, od środka w tym odniesieniu do śmierci. Dlatego, że nie mówić, udawać, że śmierci nie ma z jednej strony, a z drugiej strony jest autentyczne zapotrzebowanie na tych, którzy to apostolstwo dobrej śmierci, to apostolstwo dobrze, prawidłowo przeżywanej żałoby mogliby kontynuować. Sądzę, że nasza audycja też jakby po drodze może się komuś przydać.
Tak, my tu na temat apostolstwa dobrej śmierci, są takie stowarzyszenia, przecież apostolstwa w Polsce już w tej chwili bardzo, bardzo powszechne, powiedziałabym. Bardzo często, parę razy do roku też o tym mówimy. Drodzy Państwo, 42 minuty po godzinie 13. Teraz już łączymy się z naszymi radiosłuchaczami. Księże profesorze, przypomnę, że dzisiaj naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Perszon, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Mówiliśmy o śmierci. Troszkę skupialiśmy się na rytuałach.
A właściwie o tym, co z niej dla życia wynika.
No tak, pewnie. Nasze telefony, już widzę, że Krystian odebrał, ale podam dla porządku. 56 655 23 55 653 23 56 i dla radiosłuchaczy, którzy mają telefony w rodzinie 720 100 100 720 100 200. Dla radiosłuchaczy z USA, z zagranicy 48 56 655 23 33, 48 56 655 23 66, a dla słuchaczy z USA i Kanady kierunkowy 011 48 56. Czekamy na Państwa telefony. Zdaje się, że już jest telefon, to słuchamy. Halo?
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Danuta z Bielawy. Ja chciałam powiedzieć odnośnie, bo pan doktor profesor nic nie powiedział na temat świecy, gromnicy.
A to jest akurat tak, bardzo się cieszę. Przyszło mi to na myśl, ale akurat wszyscy o tym szczególe związanym z dobrą śmiercią, wszyscy akurat wiedzą, prawie wszyscy, dlatego że to się pojawia prawdopodobnie na katechezie i na pytanie ankietowe, które zadaje dzieciom czy młodzieży, powiedzmy w gimnazjum, co trzeba zrobić przy umierającym, wszyscy piszą zapalić gromnicę. Także bardzo dziękujemy za to przypomnienie.
Coś pani jeszcze chciała dodać?
Chciałam właśnie odnośnie, że właśnie byłam przy śmierci mojej bratowej i właśnie to wszystko uczyniłam, co ksiądz profesor powiedział. Właśnie jeszcze zapaliliśmy gromnicę, daliśmy jej do ręki i modliliśmy się za nią.
Dziękujemy pani serdecznie. Pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Z Bogiem.
Z Bogiem. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I chciałam bardzo podziękować za tą audycję, bo dzisiaj właśnie chyba rozwiązała mi się tajemnica śmierci mojej mamusi. Chciałam króciutko tylko właśnie powiedzieć. To już było 21 lat temu. Mamusia miała 90 lat, była w szpitalu, bo dostała wylewu, no i trzeba było ją tam oddać. Ale ponieważ cały czas byliśmy przy tym, przy niej na zmianę z siostrami, noc, dzień, także nie była sama. Ale właśnie w czasie tego paraliżu ona miała lewą stronę sparaliżowaną, a prawą ręką nie mogła mówić, ciągle czegoś chciała, ciągle nam pokazywała, że coś chce. Myśmy nie mogły zrozumieć, nie wiedziałyśmy co, pytałyśmy się, no oczywiście nie mówiła nam tego, ale nie mogliśmy zrozumieć. I ja potem właśnie w momencie śmierci, kiedy ona tak już umarła, kiedy ja ją miałam w ramionach, i była świeca się, oczywiście gromnica się paliła i był krzyż i to. Ja dopiero dzisiaj w tej audycji zrozumiałam, że ona chyba prosiła albo o krzyż, o różaniec, a ja nie wiedziałam. Nie wiedzieliśmy, co jej dać. A to był chyba ten stak, że ona o to prosiła. I dzisiaj widzę, że to chyba rozwiązało naszą niewiadomość. Nie mogłyśmy zrozumieć, czego mamusia chciała.
Tak, tak myślę, że nie trzeba się specjalnie martwić, a nie obciążać, dlatego że...
Najważniejsza obecność
tak jest,
pani była.
Tak, obecność,
tak,
modlitwa. Jeżeli
tak.
jest modlitwa, to jest właściwy klimat, można powiedzieć, tego pięknego, bożego, chrześcijańskiego przechodzenia do pełni życia. Tak naprawdę pewnie nawet wtedy, gdybyśmy wszystko mogli dać, to co przychodzi na myśl, właściwie Pan Jezus dopełnia to, czego nawet nie zdążylibyśmy pomóc. Zresztą często bywa tak, i tutaj oczywiście też nie wybrzmiało to w audycji, ale przy śmierci nagłej, przy śmierci zaskakującej, przy śmierci wypadku, czy powiedzmy przy nagłym wylewie, właściwie czasami nie ma nikogo, kto modlitwę by zmówił, czy nawet nie ma szans, żeby kapłan zdążył. I wtedy też możemy powiedzieć, no dobrze, a co z dobrą śmiercią?
Tak.
To nie jest w naszej mocy. To gdzieś Boża
Ale
miłość...
Ale też nie możemy powiedzieć, że ta śmierć jest zła.
Nie, absolutnie. Możemy powiedzieć, nie rozumiemy.
Tak.
Natomiast jeżeli ktoś, kto tak nagle, szybko, niespodzianie odchodzi, umiera, to on rzeczywiście swoje życie ku Chrystusowi kierował, to możemy być pewni, że jeśli nawet nie było
tych wszystkich
obrzędów,
tak,
całej tej modlitwy, bo nie było możliwości, nie było szans, to z całą pewnością Chrystus zmartwychwstały wita człowieka z radością. I dlatego chyba właśnie chrześcijańskie spojrzenie na śmierć, którego centrum jest Pan Jezus i ci, którzy są przy Nim, a więc święci, a więc Jego Matka, można powiedzieć, jest takim spojrzeniem i realistycznym, a równocześnie pełnym nadziei. I właściwie to nasze rozważanie o śmierci, jeżeli ma jakikolwiek sens, to właśnie ten, żeby człowiek szedł ku Chrystusowi, póki żyje, póki myśli, póki może się modlić, póki może pewne rzeczy w swoim życiu zmienić.
Dziękuję bardzo. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kazimierz Starnowa, serdecznie pozdrawiam księdza profesora i panią Basię. Proszę pozwolić, że Opowiem może o wspaniałej, można powiedzieć, jako syn świętej śmierci mojej mamusi. Julii.
Bardzo prosimy, tylko prosimy krótko, mianowicie, dobrze? Przepraszam, bo czas nam się kończy.
Halo? Halo?
Tak, słuchamy pana.
Nie wiem, czy akurat to było o tym mówione, bo przyszedłem trochę późno, włączyłem radio, ale chcę powiedzieć, że można się modlić o śmierć szczęśliwą. I muszę powiedzieć, że mamusia później, kiedy już nie widziała, więc nie mogła się modlić inaczej, tylko jedynie różańcem. Ciągle mówi, że dziecko, ja ciągle odmawiam różaniec, bo to mi przynosi wielką satysfakcję, wielką radość i jakoś usposabiam je na godzinę śmierci. I faktycznie dostała wylew, widzieliśmy, że to będzie niebawem. W przeddzień dałem na mszę świętą o śmierć szczęśliwą, bo widziałem, że już nie ma innego ratunku. Od godziny 22:12 mamusia jakby dała znak, że umiera. Daliśmy jej gromnicę, krzyżyk, wszyscyśmy przyklękli przy łożu śmierci i odmawialiśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Wcześniej oczywiście powiedziała, że chciałaby, żeby z domu rodzinnego ją wyprowadzić. Uczyniliśmy to i tam właśnie przy trumnie, w otwartej trumnie, modlili się sąsiedzi, tak jak ksiądz profesor powiedział, wpatrzeni w jej postać, taką radosną, uśmiechniętą mimo starczego wieku. A ja jeszcze, żeby jeszcze jakoś się nacieszyć tą mamusią, to cały czas, kiedy mówiliśmy różanie, trzymałem ją za rękę. I chciałem właśnie powiedzieć, że wierzę i ufam, że ta śmierć była szczęśliwa, błogosławiona. Niech odpoczywa w pokoju. Ufam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy panu bardzo, pozdrawiamy. Halo, słuchamy Radio Maryja? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z audycji jeszcze można?
Bardzo proszę, jeszcze mamy 10 minut. Prosimy bardzo.
Można mówić?
Tak, oczywiście.
Nazywam się Elżbieta, mieszkam w tej chwili pod Warszawą, z tym, że swoje dzieciństwo i lata przedmałżeńskie spędziłam w okolicach właśnie Borów Tucholskich, na pograniczu właściwie, okolicy Starej Kiszewy. Więc tak troszeczkę...
To tak ksiądz profesor pewnie zna.
Jest
tak,
właśnie bardzo bliskie memu sercu, ponieważ wieś, w której wychowywałam się, spędziłam całe moje pierwsze młode lata, nazywa się Cis, jest położona w pięknym miejscu w lesie, oddalonym no, minimum 4 km od takich miejscowości poważniejszych. I właśnie stamtąd wyniosłam przede wszystkim szacunek do śmierci. I chciałam powiedzieć, że my jako dzieci nie byłyśmy przed śmiercią tam chronione. Śmierć była wpisana w nasze życie. Po prostu było naturalne, że śmierć jest częścią naszego życia. I pamiętam, jak myślę, że nie miałam 7 lat, byłam między innymi świadkiem właśnie modlitwy przy umierającej starszej pani, która mieszkała w domu tam ze swoją rodziną. I tam byśmy proszeni wszyscy, którzy mogli przyjść ze wsi, ponieważ babcia umierała. I kto tylko mógł, kto był w stanie, kto mógł zostawić gospodarstwo, szedł tam modlić się. I ja tą śmierć widziałam i jakoś może być, może, że dzięki temu nigdy nie bałam się śmierci, ani ludzi, którzy zmarli. Podobnie jak nasza babcia, gdy już zmarła, była właśnie z domu wyprowadzana, żegnała ją cała rodzina. Babcia była mamą 12 dzieci i jeszcze miała jednego syna, którego po swojej zmarłej siostrze, czyli była wspaniałą babcią i wspaniałą mamą. Myślę, że też była wspaniałą żoną dla swojego kochanego dziadka. Także my kontakt ze śmiercią mieliśmy po prostu. Tak naturalne to było bardzo. To nie było niczym skrywanym może tak ani przed dziećmi, ani przed osobami dorosłymi. I właśnie tak, te właśnie puste noce, które mówi ksiądz, tam u nas w Cisie to się mówiło pustanoc, więc ja troszeczkę może to inny akcent, ale właśnie konieczna była ta modlitwa. Do tej pory zresztą nawet, umierają nawet czy znajomi, czy sąsiedzi, czy krewni, obojętnie, to kto żyje, kto tylko może, to jest takie poczucie obowiązku, bo to jest tak, że my się znamy za życia, a potem to jest takie ostatnie spełnienie, to co możemy jak gdyby dać tej osobie zmarłej, prawda? To nasze serce oddajemy i taką naszą wierność i to jest takie to potwierdzenie, że faktycznie ta osoba dla nas była kimś, a nawet jak ta osoba, załóżmy, była daleka nam może, to tym bardziej idziemy modlić się za tą osobę, bo tak jest często, że są jednak osoby, które mają różne życie, prawda, skomplikowane, to tym bardziej te osoby zbierają się i naprawdę idą modlić się, bo w modlitwie siła. I no cóż my możemy? Możemy tylko wybaczyć miłosierdzie Boże przez naszą gorliwą modlitwę. Także mi tutaj tego bardzo właśnie brakuje. Mieszkam teraz w Warszawie. To już jest miasto, już są inne zwyczaje. No, tej tradycji nie ma. Staram się jednak jakoś, tak jak mogę, jakoś przekazywać właśnie dzieciom.
Ja myślę, że pewne elementy można jednak zachowywać.
Ja bardzo pani dziękuję. W Stare Kiszewie jest oczywiście też apostolstwo dobrej śmierci i spotykałem kilka tam osób starszych, które to apostolstwo prowadzą. Jestem też wdzięczny za przywołanie tego, że to doświadczenie chrześcijańskiej, wspólnotowej celebracji zgonu sąsiada czy kogoś bliskiego jest pani tak bliskie. Sądzę, że w dużym mieście bardzo wielu rzeczy nie da się zrobić, natomiast w najbliższej rodzinie ta powiedziałbym, no, postawa służby, postawa bycia przy kimś, kto odchodzi, jest możliwa pod warunkiem, że jest autentyczna miłość i zaangażowanie.
Tak, ja właśnie ostatnio tak byłam właśnie na takim czuwaniu przy zmarłym tacie mojego bardzo dobrego znajomego kapłana i też nie było dużo osób, ale siedzieliśmy właśnie przy ciele tatusia, tego mojego znajomego i też modlitwa była bardzo osobista. Przeplatane były jakieś różaniec, czy modlitwy przeplatane były wspomnieniami, jakimiś refleksjami. Było to tak przepiękne i też no Toruń nie jest takim małym miastem, prawda? Można, jeżeli się widzi sens takiego bycia przy osobie zmarłej, to można jakieś elementy również jakoś podtrzymywać tych rytuałów. Czy mamy jeszcze telefon? Jeżeli mamy, to odbieramy. Halo, słuchamy?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za tą audycję, za to, że ksiądz profesor powiedział, jak mamy się zachowywać przy umierającym. Ja się urodziłam na wsi, w Małopolsce i chcę powiedzieć, że w moich okolicach, z dzieciństwa pamiętam, że modlili się ludzie przy zmarłym od razu w dniu jego śmierci. Także czasem dwa razy, czasem trzy razy była ta modlitwa. Był właśnie różaniec, zbierali się wszyscy ludzie wieczorem i dzieci przychodziły również na tą modlitwę. Obmawiało się różaniec, śpiewało się pieśni i wspominało się właśnie zmarłego. I to był bardzo piękny zwyczaj, a w tej chwili trochę się to zatarło, dlatego że zmarli są gdzieś tam w szpitalach, w jakichś kostnicach, nie ma zmarłych w domu. Także to się troszeczkę zmieniło i tak ludzie są zdezorientowani, nie wiedzą, czy powinni się modlić, czy się nie powinni modlić za zmarłego. Modlą się jedynie w dniu pogrzebu. A przedtem to już właśnie pamiętam z dzieciństwa, wieczorem szło się na modlitwę za zmarłego sąsiada, czy krewnego, czy kogokolwiek. Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo. Księże profesorze, ostatnie słowa.
Ja tylko chcę dodać, że tutaj pani, która z okolic Starej Kiszewy, Borych Tucholskich, tak wspomniała o tym pójściu na pogrzeb, nawet wtedy, kiedy no, życie nieboszczyka pozostawiało trochę do życzenia. Wszak jesteśmy wszyscy grzesznikami i nie ma specjalnie powodu, żeby się dziwić, ale chcę powiedzieć jedno, że w tej tradycji naszej ludowej pobożności jest coś cudownego, mianowicie byli sobie nieprzyjaciele na śmierć i życie. Nie zdążyli się pojednać. Jeden z nich umarł. Jeżeli ten drugi, który został, przyszedł na jego pogrzeb, czy na pustą noc, na to nocne czuwanie, to był znak, że wszystko mu wybacza. I w tym sensie tamten miał kartę czystą, a więc można było mówić o autentycznym przebaczeniu. Gdyby ktoś się zawziął i nie poszedł nawet na pogrzeb swojego największego wroga, to było nie do pomyślenia. To po prostu nie mieściło się w głowie. Tego nie można zaakceptować. Myślę, że taki człowiek zostałby w jakimś sensie publicznie ukarany przez społeczeństwo, przez wieś, przez sąsiadów, bo to jest nie do pomyślenia. Jeżeli zmarłemu musi się wybaczyć. I znakiem tego przebaczenia, tego pojednania, nieraz krzywdy były autentyczne, tak, była właśnie obecność na cmentarzu, taka, czy na pogrzebie, na mszy świętej. Nawet komunia święta przyjęta w intencji tego, który odszedł. Świadomość tego pojednania, tego, że żebyś mógł wejść do chwały, żebym ci nie był na zawadzie, ja tobie przebaczam. Sądzę, że to było bardzo mocne i to było cudowne. To było, można powiedzieć, właśnie w majestacie śmierci coś niesłychanego, dlatego że świadomość, że to nie są dwa odrębne światy, tak, tylko jest jeden, jeden Boży świat, którym ten ziemski, ten doczesny przenika się z wiecznym.
To, o czym ksiądz profesor teraz powiedział, warto przenieść na sytuacje też miejskie, gdzie nie obowiązują nas te struktury wiejskie, które, prawda, jakoś tak utrzymują nas w pionie, prawda, że jeżeli nawet nie mamy tych rytuałów, to zawsze zostaje nam modlitwa, prawda. I warto nawet wtedy, kiedy jesteśmy z kimś, no nie tak blisko, warto być blisko osób, które zmarły poprzez modlitwę. Musimy już kończyć nasze spotkanie, ale może ksiądz profesor, jakieś zdanie na koniec?
Mam wrażenie, że tylko zaczęliśmy.
No wszystkim, tak, no, wszystkim potrzebne są rozmowy niedokończone, dziękuję. Księże profesorze, z księdzem profesorem.
Wszystkim dziękuję za uwagę i przepraszam, że to trochę chaotycznie, ale,
nie, bardzo,
ponieważ jesteśmy w oktawie Dnia Zadusznego, dzisiaj ostatni dzień, udajmy się na cmentarz,
no,
żeby kto może ten dar dla tych, którzy być może na niego czekają, ofiarować. Może zakończymy.
A ja chciałabym
takim...
jeszcze, dobrze, a ja jeszcze zanim zakończymy pobożnie, to ja jeszcze powiem, że wszyscy jakoś jednak się zastanawiamy nad tym, co to będzie, właśnie jak ta śmierć będzie wyglądała, albo co tam jest po śmierci. Ksiądz profesor Janusz Pasierb, którego to od czasu do czasu przywołuje, napisał taki piękny wiersz, przez całą audycję próbowałam go znaleźć. Elohi, Elohi, czym to będzie? Zwolnieniem uścisku? Pierwszym już bez powietrza oddechem? Ostatnim zachłyśnięciem? Czy przeciwnie? Będzie to nieludzko twarde objęcie czułości, nareszcie przemienionej w siłę? Jakby wszystkie bezradne gesty życia odnalazły się naraz, biegnąc ku sobie z krzykiem. Muszę powiedzieć, że ten wiersz wzbudza we mnie dużą nadzieję. Księże profesor, zakończymy pobożnie?
Tak, może z wszystkimi pomódlmy się za tymi, którzy nas wyprzedzili i pewnie za nami przy Chrystusie będąc tęsknią. Dobry Jezu, a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen. Dziękuję bardzo. Naszym gościem dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja był ksiądz profesor Jan Perszon, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję serdecznie.
Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo wszystkim radiosłuchaczom. Szczęść Boże, żegnam się, mam nadzieję, na tydzień.